No właśnie, jest sprawa. Zapraszam do słuchania tego programu przez kolejne 4 dni tygodnia, do czwartku włącznie, zawsze między 14 i 15. Zaprasza Państwa autorka audycji Elżbieta Uzdańska, współautorka Magda Telęga-Świeca, no i Mariusz Wieczorek za konsoletą. Proszę Państwa, niedawno do naszej redakcji przyszedł taki oto list. Przeczytam fragmenty. Szanowni Państwo, pozwalamy sobie przesłać krótką informację o akcji Hate Stop, wymierzonej w bierność wobec mowy nienawiści widocznej na ulicach naszych miast. Jest to akcja społeczna, za którą nie stoi żaden cel komercyjny, a zaangażowane weń podmioty działają na zasadzie pro bono. Jeśli przybliżone w załączniku działania okażą się godne uwagi, zechcą Państwo podzielić się tą informacją dalej z odbiorcami. Podpisała Marta Czerwińska, Fundacja na Rzecz Dobrych Zmian Społecznych, Kolektyw. No i oto w studiu goście programu, ponieważ ja postanowiłam się podzielić tą informacją dalej z odbiorcami. Jest z nami pan, zacznę od pani, Zofia Jabłońska, kampania przeciwko homofobii. Witam panią, pani Zofio. Jest z nami także Michał Jurczyga, który właśnie o tej akcji Hate Stop coś opowie. Przewodniczący Stowarzyszenia Projekt Polska, tak?
Tak,
zgadza
się.
Witam pana. No i zmierza w naszą stronę także Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Jeszcze go nie ma, ale podobno jedzie i za chwilę będzie w tym studiu. Proszę państwa, no właśnie, czy to jest już problem, mowa nienawiści w Polsce, zdaniem waszym, czy zdaniem państwa, czy jest to na tyle problem palący, że powinno się o tym na przykład dyskutować godzinę w studiu w takiej audycji jak dzisiejsza, żeby ludzi przekonywać do czegoś?
Moim zdaniem oczywiście tak. Kampania Przeciw Homofobii jest organizacją, która działa na rzecz grupy, która jest szczególnie wrażliwa na mowę nienawiści, na przestępstwa z nienawiści. To są osoby nieheteroseksualne, osoby nieheteronormatywne, lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. No i ta grupa w związku z tym, że do niedawna osoby należące do tej grupy bardzo mocno się ukrywały, teraz następuje emancypacja, dużo z tych osób zaczyna się ujawniać w życiu publicznym, w ogóle w życiu społecznym, bardzo duża ilość tej mowy nienawiści jest skierowana do tych właśnie osób. Mogę przypomnieć, że słowo pedał zostało jakiś czas temu uznane przez Polaków i Polki za najbardziej obraźliwe słowo, niezależnie od tego, czy jest skierowane do osoby homoseksualnej, czy nie.
Ale ja to słowo słyszałam, muszę powiedzieć, jeszcze wtedy, kiedy nikt nie myślał o żadnym ujawnianiu się, że jest dość długo na tym świecie i pamiętam, że zawsze używano takiego słowa, nieraz się nawet zdarzało, że w towarzystwie osoby, której to słowo mogło dotyczyć, prawda? Ale ludzie nie wiedzieli o tym, bo gdyby wiedzieli, to może by tego nie powiedzieli, prawda? Bo tak to właśnie jest. No nie tylko w stosunku do takich osób takie słowa niedobre pojawiają się, czy na murach naszych miast, czy w mowie po prostu, której używamy bezpośrednio w rozmowach z ludźmi. Wymierzone są także w inne kategorie, tak bym powiedziała, osób.
W inne grupy, tak.
W inne grupy. No i taką najbardziej widoczną grupą jest grupa, którą nazwałabym właśnie nie wiem jak, dlatego że to słowo właściwie przestało funkcjonować jako normalne słowo, stało się czymś niedobrym, czymś pejoratywnym. Żyd to jest złe słowo w Polsce.
Tak, i niestety obserwujemy w trakcie realizacji poszczególnych etapów naszej akcji, czyli na przykład podczas zamalowywania jakichś tych bohomazów, tak, obraźliwych graffiti czy napisów na murach, to na największy opór napotykają te, które mają taki przejaw antysemicki. Także, że ludziom najbardziej się godzą, czy najwięcej, najwięcej jest takich obostrzeń co do zamalowywania takich antysemickich obrazów. Że zawsze się pojawia jakiś komentarz w stylu, no a ciekawe, czy gdyby był jakiś napis obrażający Polaków, to czy też byście reagowali? No oczywiście, żebyśmy reagowali, tylko takich napisów po prostu najzwyczajniej w świecie nie mamy jeszcze w bazie. Nikt ich nie zgłosił, nie zauważyliśmy.
No rzeczywiście i nie ma napisów, które obrażają Polaków jako grupę, prawda? Jako naród.
Znaczy, no
mamy inne napisy natomiast, które obrażają konkretne mniejszości, tak to nazwijmy.
Myślę, że bardzo nas obraża to, że są wśród nas ludzie, którzy w taki sposób i tak brutalnie atakują inne grupy społeczne, niezależnie czy to jest narodowość, czy wyznanie, czy styl życia po prostu.
Ja mam wrażenie nieraz, że my w ogóle przywykliśmy już do tych napisów, do tej gwiazdy Dawida gdzieś na szubienicy namalowanej, do napisów antysemickich, do napisów do gazu. Kogoś się posyła bez przerwy do gazu i ludzie koło tego przechodzą, widzą to jadąc pociągiem przez okno i w ogóle nie reagują. Proszę Państwa, przypominam numer telefonu do naszego programu, bo przecież to jest audycja, którą współtworzymy ze słuchaczami. Bardzo zawsze nasze Państwa opinie nas interesują tutaj. 22 645 90 90, może naiwne pytanie, czy Państwu to przeszkadza? Ta mowa nienawiści i to, co się ogląda i na murach miast, i co się słyszy w rozmowach rodaków. Także zachęcam do telefonowania. Wracamy do dyskusji w studiu oczywiście. Na czym polega ta akcja Hate Stop, proszę powiedzieć, panie Michale?
Celem akcji Hate Stop jest zwrócenie uwagi na przejawy mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Po drugie, jak już zwrócimy uwagę, to pokazanie, jak prosto możemy przeciwstawiać się takim przejawom mowy nienawiści w tej przestrzeni miejskiej.
Prosto?
Prosto, ponieważ postawiliśmy taki serwis internetowy, hatestop.pl, na który można zgłaszać te tak zwane hejty, czyli szeroko rozumiane obraźliwe graffiti i napisy. Tworzymy tam bazę danych, gdzie jest najwięcej takich hejtów, w jakich konkretnie lokalizacjach. Wysyłamy informacje do służb, które są odpowiedzialne za to, żeby usunąć taki napis, czyli to najczęściej jest Straż Miejska, ale też do właścicieli i administratorów budynków. Natomiast naszym celem nie jest uderzanie w tych właścicieli, jakby zrzucenie na nich odpowiedzialności, tylko od razu wychodzimy z ofertą, że możemy się jakoś dogadać, możemy razem to zamalować i właściciel czy administrator będzie miał czystą, piękną elewację. No a my osiągniemy swój cel, czyli wyeliminujemy. Proszę.
Do czasu będzie miał czystą, piękną elewację. Ja przypominam sobie nawet takie akcje społeczne, kiedy ludzie się mobilizowali i w Warszawie, i w Łodzi, gdzie jest mnóstwo takich napisów, że oto zbierzmy się, weźmy kubeł farby i pędzle i zamalujmy. Zamalowali, a potem to wszystko wracało.
Oczywiście, że to jest leczenie skutku, a nie przyczyny. Tak, że są potrzebne też inne działania. Natomiast to się musi jakoś pokryć. Mamy w planach też takie duże akcje, to będzie raptem kilka takich akcji zamalowania połączonych z całym takim piknikiem tolerancji, gdzie będą warsztaty dla dzieci edukujące, tak? O tym w ogóle, czym jest nienawiść, z czego się bierze, jak bardzo jest bezpodstawna i nieuzasadniona. Więc oczywiście to jest jeden, tak? Ten problem jest złożony i tym, że zamalujemy kilkanaście, a nawet kilkaset, jeśli by nam się udało takich hejtów tak zwanych zamalować, no to jest problemu samego nie zmieni, ale zaczyna walkę z tym problemem.
Mamy pierwszy telefon. Witamy pana Marka. Dzień dobry.
Dzień
panu.
Dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim gościom, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja właśnie sprawię tej mowy nienawiści. Otóż zadziwia mnie nasz Polaków, zdolność do na przykład potępiania ludności pochodzenia żydowskiego, a jednocześnie nikomu z nas nie przeszkadza na przykład, gdy na naszych ślubach grany jest Marsz Mendelssohna. Przecież twórca Marsza Mendelssohna to jest osoba pochodzenia żydowskiego. Prawda? Jakoś nikomu
to ma
nie przeszkadza.
Jakieś znaczenie? Znaczenie w ogóle, jakiego jest pochodzenia pan Mendelssohn był?
Nie ma znaczenia wtedy, jak idziemy do ślubu czy po ślubie w rytm Marsza Mendelssohna, to nie ma żadnego znaczenia, że kompozytor tegoż pięknego utworu to był osobie pochodzenia żydowskiego. Natomiast w innych okolicznościach właśnie jesteśmy zdolni potępiać ludzi pochodzenia żydowskiego, tak? Więc to mnie zadziwia.
No pokazał pan jakiś taki absurdalny przykład rzeczywiście, bo ludzie w ten sposób
ale
nie myślą.
Tak jest przecież, tak? Wszyscy, prawie wszyscy idziemy do ślubu czy po ślubie w rytm Marsza Mendelssohna. To jest pierwsza moja uwaga. Jeśli jeszcze mogę jeszcze jedną
bardzo
uwagę
proszę
powiedzieć. Dziękuję. Otóż taki przykład. Jeśli ktoś nam zachoruje, upadnie, nagle będziemy szli z kimś brzydkim ulicą. Matka, żona, córka i tak dalej, i ktoś upadnie, zachoruje. Wzywamy pogotowie, na to pogotowie, na lekarza oczekujemy. Czy w tej sytuacji będzie dla nas ważne, czy ten lekarz, który przyjedzie, aby udzielać tej pierwszej pomocy tej osobie dla nas najbliższej, to będzie Polak, czy to będzie na przykład osobnik pochodzenia żydowskiego, Murzyn, Arab i tak dalej? Nie. Wtedy dla nas jest najważniejsze, żeby udzielił skutecznej, dobrej pomocy i tą blisko nam osobę przywrócił do zdrowia i życia, prawda? No więc, a w innych okolicznościach akurat tychże ludzi innego pochodzenia niż my Polacy potępiamy. To tyle właśnie, taką uwagę chciałem, te dwie uwagi w tej dyskusji ze swej strony po prostu wypowiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie.
Ja dziękuję panu też za udział w programie. 22 645 90 90 to telefon do naszego studia. Przypominam, że gośćmi są na razie Michał Jurczyga, który opowiada o akcji Hate Stop, czyli Stop nienawiści, prawda? Mowie nienawiści i Zofia Jabłońska, kampania przeciw homofobii. A jeszcze czekamy na jednego gościa, który mam nadzieję do nas dojdzie. Panie Michale powiedział o tym, że to jest takie proste, prawda? Ta akcja Hate Stop, ale nie zawsze jest proste sprzeciwianie się tego typu postawom niedobrym, bym powiedziała, prawda? Bo oto tutaj mam ze sobą felieton Mariusza Szczygła, który napisał w dużym formacie kiedyś, opisał taką sytuację, którą przeżyła jego znajoma jadąc autobusem w Warszawie, jechała w stronę Torwaru, no i miała nieszczęście wsiąść do autobusu pełnego młodych ludzi udających się na stadion Legii. Padały tam straszne jakieś antysemickie właśnie odzywki i ona zareagowała jedyna w tym autobusie, narażając się na straszną agresję słowną na szczęście ze strony reszty tego autobusu. I autor tego felietonu zastanawia się, czy on by zareagował. I pisze w ten sposób. Dwa razy mnie już w Warszawie pobili, raz na przejściu dla pieszych, wśród tłumu. Nie, ja bym jednak nie zareagował. Tak, raczej bym milczał. Przecież inni milczeli, świat już nie jeden raz milczał. Czy państwo by milczeli, jadąc takim autobusem? Czy by się odezwali? To jest trudne, prawda?
To jest trudne. Ja przekornie powiem, że to jednak zależy od sytuacji, tak? Bo ja bardzo dobrze rozumiem to, że każdy powinien trochę chronić siebie. I w sytuacji, kiedy się jest naprzeciwko grupy kibiców Legii, w sytuacji być może, która może być potencjalnie zagrażająca, prawda, fizycznie nawet, to być może nie. Natomiast ja kiedyś jechałam metrem i dwa przystanki zajęło mi podjęcie decyzji o tym, żeby wstać z miejsca i kartą kredytową próbować zdrapać znaczek zakaz pedałowania, który ktoś nakleił na drzwiach. Tej osoby, która to naklejała, już nie było, a ja i tak przez dwa przystanki się zastanawiałam, czy ja mogę wstać i co się stanie, jak ja wstanę i zacznę go zdrapywać. Znaczek zdrapałam i podeszła do mnie pani i powiedziała, ale pani jest odważna. No ja sobie myślałam, kurczę, bez sensu. Nie było w tym żadnej odwagi tak naprawdę, nie? W momencie, kiedy nie ma potencjalnego sprawcy i napastnika, ale jednak ja też
się pani zastanawiała,
czy to zrobić, tak?
No właśnie, czego się pani bała tak naprawdę, że co, że ktoś panią zaatakuje słownie?
No właśnie zastanawiałam się, jaka będzie reakcja osób, które jadą w tym wagoniku, czy nie podejdzie do mnie jakaś osoba i powie, co ty robisz, to nie zdrapuj, bo to Polska dla Polaków, nie dla pedałów, czy cokolwiek innego, prawda? No i to są oczywiście trudne sytuacje. Jeżeli mamy, dlatego myślę, że z mową nienawiści można zaczynać walczyć w swoim najbliższym otoczeniu. Jest to najbezpieczniejsze z osobami, które znamy, bo przypuszczam, że jest też tak, że bardzo dużo osób używa mowy nienawiści, trochę nie zdając sobie z tego sprawy, trochę to lekceważąc, trochę będąc przyzwyczajonym do takiego dyskursu, który jest nienawistny i taki prześmiewczy, tak, wobec różnych grup, które są wrażliwe.
No właśnie, bo czym właściwie jest ta mowa nienawiści, gdybyśmy chcieli ją teraz opisać w jakiś sposób? To jest używanie wulgarnych słów, czy to jest używanie symboli obrzydliwych jakichś w stosunku do pewnych grup, czy zjawisk?
Bo moim zdaniem jest to przede wszystkim stygmatyzowanie pewnych grup społecznych czy określonych osób.
Oznaczanie ich w jakiś sposób.
Oznaczanie ich czy szufladkowanie, ale z taką nadawanie takich stereotypów o negatywnym charakterze. Tak, bo stereotyp też możemy mieć pozytywny stereotyp, wizję kogoś. Więc przede wszystkim to jest mowa nienawiści, która i poprzez takie, no bo można, jest to pewne kontinuum, obrażanie człowieka, jest złe jako całość, tak, ale co innego, jeśli powiem, że ktoś jest nierozsądny, może się poczuć dotknięty, co innego, jeżeli nawołujemy do eksterminacji, na przykład, jeżeli powiemy o jakiejś grupie do gazu, tak? albo coś w tym rodzaju. Więc to jest po prostu takie stygmatyzowanie, doczepianie pewnych negatywnych łatek całym grupom społecznym i nawoływanie do nienawiści, czyli do agresji werbalnej i pozawerbalnej.
Tak, mnie zastanawia jeszcze ten telefon od tego miłego starszego pana, bo tak po głosie sądzę, że to był starszy pan, który do nas zadzwonił parę minut temu i mówił dla mnie o takiej absurdalnej sytuacji. Co państwo by chcieli o tym powiedzieć, o tej rozmowie? Bo może powinniśmy to tutaj jakoś skomentować, odnieść się do tego telefonu, ponieważ miał bardzo dobre intencje ten pan dzwoniąc zapewne, natomiast ja tak myślę cały czas, no w ogóle mnie to nie interesuje, akurat, czy Mendelssohn był Żydem, Niemcem czy Polakiem, kiedy się wzruszam na czyimś ślubie, krótko mówiąc. Pani Zofia Jabłońska.
Ja myślę, że to trochę jakby w takich jednostkowych przypadkach, to co ten pan powiedział, to trochę ilustruje to właśnie, na czym ta mowa nienawiści polega. I ona właśnie opiera się na stereotypach i na uprzedzeniach. One nigdy nie dotyczą indywidualnych osób. One dotyczą właśnie grup, o których my być może coś nie wiemy, być może coś domniemamy, być może skąd się tego nauczyliśmy, że ta grupa jakaś jest. To jest stereotyp, to jest taka uproszczona wizja świata. Jest nam łatwiej tak rozumować, bo to są pewne takie klatki, którymi my sobie zapełniamy mózg. Romowie są tacy, Żydzi są tacy, geje są tacy, tak? I jeżeli te stereotypy, jeżeli dodamy do nich jakieś negatywne emocje, tak, to tworzą uprzedzenia i na tym opiera się mowa nienawiści. Ona nie dotyczy osób indywidualnych. Często osoby, które wyrażają się homofobicznie generalnie, na przykład o osobach LGBT, mówią, no tak, bo ci geje to są jacyś tam, albo trzeba z nimi coś zrobić, ale ja mam takiego znajomego geja i on jest w porządku. I to jest trochę taki przykład, że no moim zdaniem mowa nienawiści dotyczy właśnie grup i rzadko dotyczy indywidualnych osób.
Pani Ewa się do nas dodzwoniła. Witam panią na antenie.
Dzień dobry. Ja jednak myślę, że tutaj problem jest szerszy. Ja jestem osobą już nie tak młodą, ale jeszcze ciągle biorącą udział w życiu. Chodzę do teatru, do kina, posługuję się oczywiście samochodem, ale nieraz jeszcze środkami lokomocji publicznymi. I przerażeniem napawa mnie sytuacja taka, kiedy tramwaj jest wypełniony młodymi ludźmi, którzy są zajęci albo SMS-owaniem, albo rozmowami. Nigdy, jak mi się zdarzyło już od kilku lat jeździć, nigdy nikt nie stał, nie ustąpił miejsca. Mało tego, jak się miejsce zwolniło, to po prostu był wyścig, żeby mnie wyprzedzić, żeby to miejsce zająć. Byłam świadkiem nieraz takiej sytuacji, kiedy młoda, ładna dziewczyna, odrzucając zaloty jakichś podpitych młodych ludzi, była ordynarnie wymyślana, a ja, która nie mogłam już tego słuchać, jak zwróciłam uwagę, to musiałam się salwować ucieczką, bo się bałam, że po prostu ten młody człowiek się zamachnie i mnie uderzy. Więc to nie tylko dotyczy grup, czy po prostu narodowości, czy grup żyjących inaczej, może i nawet ciekawiej niż reszta. Wydaje mi się, że wszystko, co jest niezrozumiałe, to jest groźne i to trzeba potępić. Brak świadomości wśród ludzi, nikt nad tym nie pracuje, ani szkoła, ani dom. No może próbujemy właśnie się jakoś organizować i oby tego typu organizacje, jak państwo tutaj reprezentujecie, no dały jakiś rezultat, bo schamieniu trzeba przeciwdziałać.
Pani Ewo, ja właśnie miałam powiedzieć, że to jest ogólne, za przeproszeniem, schamienie nas wszystkich tutaj.
Tak
można skomentować to, o czym pani opowiadała w tej chwili, prawda? I że tego typu zachowania, które niby nie mają nic wspólnego może z mową nienawiści, a jak ktoś jest...
To będzie nienawidził i innych. Swoją agresję skieruje raz do tej grupy, raz do tej. Oczywiście.
Bardzo pani dziękuję. Dziękuję pani bardzo za udział w programie. Proszę państwa, przypominam numer 22 645 90 90. W międzyczasie przybył do nas, do studia, pan Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Witam pana.
Dzień dobry, witam
panie
serdecznie.
Panie Jacku, to jest organizacja, która prowadzi kampanię pod hasłem Wykopmy rasizm ze stadionów, tak?
Zgadza tak, jest się? To jedna z kampanii, które prowadzimy. Oprócz tego wydajemy pismo pod tytułem Nigdy Więcej, ale prowadzimy także monitoring incydentów rasistowskich, faszystowskich, ksenofobicznych, który nazywa się Brunatna Księga. I w ramach tego monitoringu odnotowujemy incydenty, które mają miejsce w Polsce. Staramy się je spisywać.
Dużo tego jest? tych incydentów.
Niestety piekielnie dużo.
Tak, to znaczy, coraz więcej zdaje się.
2011-2012 odnotowaliśmy ich ponad 600 i to jest wzrost o ponad 30% względem poprzednich dwóch lat. Więc to pokazuje, że niestety mamy do czynienia ze wzrostem incydentów o charakterze rasistowskim czy ksenofobicznym w Polsce.
I dlatego właśnie dzisiaj robimy tę audycję, może chociaż trochę, nie wiem, otworzy komuś coś w głowie, ale niekoniecznie. Nie wiem właśnie jak to się przekłada na jakiekolwiek zmiany tego typu gadanina w studiu radiowym, proszę Państwa, no ale trzeba wierzyć, że będzie lepiej. 22 645 90 90, spotykamy się za parę chwil w programie Jest Sprawa, a tą sprawą jest dzisiaj mowa nienawiści. I jest telefon do nas, pan Krzysztof się dodzwonił w sprawie mowy nienawiści.
Tak, zgadza się. Dzień dobry. Ja chciałbym się odnieść do głosu poprzedniczki, pani, która zadzwoniła i jakby pokierowała tą dyskusję trochę na tor, że ta mowa nienawiści czy te nietolerancyjne zachowania są wynikiem ogólnego schamienia. No ja bym się tutaj nie zgodził jednak. Znaczy, po części pewnie tak, pewnie pani ma rację. Natomiast myślę sobie też, że mamy bardzo wiele takich przykładów wypowiedzi osób publicznych w przestrzeni publicznej, które nie są chamskie, które są po prostu w bardzo zawoalowany sposób podszyte tą mową nienawiści. Myślę sobie, że jak popatrzymy na niektórych polityków czy osoby publiczne, one z wyjątkami zachowują się dosyć przyzwoicie w tej debacie. Niemniej jednak przez ich, w ich wypowiedziach widzimy taką ukrytą niechęć do grup mniejszościowych. Tak sobie myślę, że takim doskonałym przykładem ostatnio była pani posłanka Pitera, której trudno zarzucić chamstwo jako takie w czystej postaci. Jest osobą dość kulturalną i wykształconą. Niemniej jednak jej wypowiedzi pod na przykład adresem posła Biedronia, który został, jak wiemy, pobity kilka dni temu, pani poseł stwierdziła, że po prostu pan poseł za bardzo zajmuje opinię publiczną swoim przypadkami swojej agresji, która jest na nim kumulowana. I myślę sobie, że to jest właśnie taki czysty przykład mowy nienawiści wypowiedzianej w bardzo kulturalny sposób. Ta mowa nienawiści polega właśnie na tym, że mówi się w bardzo miły i kulturalny sposób o tym, że mniejszości jednak powinny nie zajmować opinii publicznej, że powinny, że tak powiem, nieść swój krzyż w cichości i ich problemy nie są zbyt ważne. Dla mnie groźniejszym zjawiskiem są właśnie wypowiedzi posłanki Pitery niż na przykład powszechnie potępiane słowa pani poseł Pawłowicz. Więc chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że jednak to ogólne chamstwo nie może być wytłumaczeniem na wszystkie przejawy nierówności, takie nawet mikronierówności w debacie publicznej.
A te odzywki takie antysemickie na stadionach, to jak to pan traktuje, że to są młodzi ludzie prymitywni po prostu, chamscy właśnie? Czy oni są rzeczywiście antysemitami? Jak to pan widzi?
Myślę, że to jest na dwóch poziomach. Jest to ogólne schamienie, najłatwiej od lat wpajano nam, że Żydzi są gorsi, więc i Żydzi są winni całemu złu na świecie, więc najłatwiej po prostu wyżyć się na Żydzie. Z drugiej strony na Żydach, no z drugiej jednak strony myślę sobie, że jakieś pokłady antysemityzmu w nas ciągle tkwią. To, co też powiedziała wcześniej moja przedmówczyni, z czym się w 100% zgadzam, boimy się tego, czego nie znamy. Prawdopodobnie 98% Polaków nigdy nie widziało, nigdy nie spotkało żadnej osoby pochodzenia żydowskiego. Dlatego bardzo łatwo nam jest zrzucić na tego innego, nieznanego winę, czy po prostu na nim się wyżyć.
Więc ja się pozwolę z panem nie zgodzić w tym sensie, że ja powiem, że większość z nas jednak, większość Polaków zawsze, chyba wszyscy spotkali jakiegoś człowieka, który jest pochodzenia żydowskiego, tylko może on nie miał na czole napisane, może to w ogóle nie było w tym momencie istotne, może ten człowiek nie wiedział o tym, bo to tak naprawdę jest nieistotne w moim przekonaniu, natomiast...
No, moim zdaniem jest bardzo istotne.
W tym sensie jest nieistotne, że to nie określa w każdej sytuacji tego człowieka.
każdej sytuacji, oczywiście nie.
W każdej sytuacji, prawda? O tym mówię.
Nasza tożsamość jest o wiele bardziej złożona niż tylko nasza narodowość czy orientacja seksualna. Niemniej jednak myślę sobie, że tak jak powiedziała moja przedmówczyni, boimy się tego innego i nieznanego, więc najłatwiej nam posługiwać się stereotypami, uproszczonymi przekazami. I to, co chciałbym podkreślić może na koniec, że ja jestem daleki od tego, żeby wytłumaczyć każdą niesprawiedliwość i każdą wulgarność po prostu ogólnym schamieniem. Jednak musimy trochę popracować nad swoimi postawami i trochę się wysilić i poznać tak naprawdę potrzeby grup mniejszościowych, żeby potem móc o nich się nawet krytycznie wypowiadać.
Bardzo panu dziękuję, panie Krzysztofie, dziękuję, za ten telefon. 22 645 90 90. Mogą państwo skorzystać także z tego numeru, do nas dzwoniąc. A przypominam, że w studiu RDC są dzisiaj z nami pani Zofia Jabłońska z kampanii przeciw homofobii, pan Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej i pan Michał Jurczyga, przewodniczący Stowarzyszenia Projekt Polska. I że rozmawiamy, no właśnie o tym, o czym rozmawiamy, o tej mowie nienawiści. Ja tak się zastanawiam bardzo często nad jednym wątkiem i teraz chciałam państwa o to zapytać. To jest może takie oczywiste, no, bo w kraju, w którym były obozy, gdzie posłano właśnie do gazu tyle milion istnień ludzkich i wyobrażałam sobie, że nigdy w życiu się nie doczekam tutaj takiej sytuacji, że będę widziała takie napisy do gazu z kimkolwiek, kogo mogę nienawidzieć z jakichkolwiek powodów, prawda? A tymczasem stała się to rzecz dosyć powszechna właśnie na stadionach czy w innych sytuacjach w Polsce. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, no. To jest pytanie może głupie, ja nie wiem, ale no, jak to jest możliwe? Wy jesteście młodymi ludźmi. Ja jestem bardziej naszpikowana tą wiedzą o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Jestem od was znacznie starsza i dlatego przypominam sobie, ile było na ten temat propagandy, może to złe słowa, ale po prostu ile o tym mi opowiadano w mojej młodości, prawda? Jak ja to przeżywałam wszystko, oglądałam filmy na ten temat. Znałam ludzi, których to dotknęło, prawda? Oni żyją do dziś, prawda? Do dziś żyją kobiety, które na przykład straciły dziecko w Treblince. Takie wypadki też są, chociaż są już naprawdę bardzo stare, ale takie znam też przypadki. I potem taka kobieta widzi taki napis do gazu.
Znaczy, odpowiedź może jest trochę wyświechtane, takie hasło, że to są braki w edukacji, ale jak najbardziej prawdziwe, ponieważ ja akurat pochodzę z Górnego Śląska, więc byłem w Oświęcimiu z wycieczką szkolną, ale wiem, że wielu moich rówieśników, rówieśniczek nie było, bo nie było takiej wycieczki. Była inna wycieczka do Sejmu na przykład albo gdzie indziej. I trudno tutaj to różnicować, tak, ale to jest bardzo, bardzo potrzebne. Takie warsztaty, wizyta na miejscu, to jest coś, z czego potrzeba. Nie wiem, jakie są na przykład, czy jest jakikolwiek program dla osób, które dopuściły się przestępstwa na tle nienawiści, bo to też nie jest tak. Ci ludzie naprawdę nie robią tego dlatego, że chcą szerzyć zło na świecie i się w tym odnajdują i nie chcieliby mieć normalnego domu, być tolerancyjni i otwarci. To problem jest dużo bardziej złożony. Nie są tego świadomi, a trzeba im pomóc. Tak? Jest taki ciekawy film Więzień Nienawiści z Ryanem Goslingiem, o takim młodym skinheadzie w Stanach Zjednoczonych, który właśnie dopuścił się takiego bardzo brutalnego przestępstwa i potem został skazany, ale elementem wyroku był taki cały program edukacyjny, gdzie on właśnie spotykał się ze świadkami historii, z ludźmi, którzy mieli numery wytatuowane na przegubie i opowiadali mu, do czego on tak naprawdę nawołuje i czy on ma pojęcie, o czym mówi. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć łatwo jest ludzi nauczyć tolerancji, takiej otwartej postawy, tylko na to trzeba poświęcić czasu. Musimy zrozumieć, że rozwój taki państwowy to nie tylko autostrady, drony, nowoczesna armia, tylko też dobrze wykształceni obywatele i tak mądrze wykształceni, którzy nie tylko przyporządkują datę do nazwy obozu i do wydarzenia i zdefiniują Holokaust, tylko zrozumieją, czym naprawdę był. Tak, jeżeli stereotypy, tak na gruncie psychologii społecznej są tworzymy stereotypy, bo jest nam z tym łatwiej. Jesteśmy niezdolni do przetwarzania każdej sytuacji na nowo, tak? Dlatego sobie porządkujemy pewne sytuacje całe z życia, związane z życiem i osoby wrzucamy do jakiejś szuflady, które znamy. No i stereotypy mogą być pozytywne albo negatywne, albo po prostu mogą być jakimś uporządkowaniem. Więc jest trochę trzeba się napracować, żeby z tych negatywnych stereotypów pokazać ludziom, że będzie nam łatwiej, jeżeli będziemy żyli w takim otwartym społeczeństwie, jeżeli będziemy ze sobą współpracowali. I tak jak mówił pierwszy nasz rozmówca, który się do nas dodzwonił, że przecież dla nas nie ma znaczenia w 99%, jak nie w każdej sytuacji, kto jakiego jest wyznania, koloru skóry, jakiej orientacji seksualnej, czy jak lubi spędzać wolny czas. Tak, jeżeli idziemy do lekarza, to oczekujemy, że nam pomoże. Jeżeli idziemy do nauczyciela języka obcego, to chcemy, żeby nas dobrze nauczyli języka obcego. I właśnie, i to jest bardzo łatwe do zrobienia. To potrzeba czasu i ludzi, którzy to zrobią, i pewnych inwestycji też finansowych, żeby ten czas w programie i ludzie, i taki trener, edukator się znalazł na drodze młodego człowieka, który potem bardzo łatwo łapie jakieś hasła. To wynika z tego, że te hasła są powszechne, tak? Taki młody człowiek uważa, że Żyd czy padał to wyzwisko i to używa bezrefleksyjnie. No może zada sobie pytanie, a potem zamiast drążyć jemu jest prościej. No tak, Żyd to taki dziwny, kradną. Tak?
No ale słowo do gazu to już jest nawoływanie do rzeczy najgorszych, prawda? I zastanawiam się, no edukacja, ona chyba jakaś jest jednak w tej szkole obecnej. Czy już jej w ogóle nie ma pod tym kątem?
No, tak jak tolerancja jakaś jest aktualnie.
No jakaś. Edukacja nie jest wystarczająca, tak? To znaczy te programy skonstruowane w szkołach na pewno nie odpowiadają potrzebom wielokulturowego społeczeństwa, w jakim żyjemy. Znaczy, trzeba zrozumieć, że wielokulturowość jest wartością. Jest czymś pozytywnym. Różnorodność jest wartością, która powinna być promowana właśnie między innymi przez różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kulturalnym, ale także lekcje edukacji obywatelskiej. I tak jak wspomniałeś, takie proste rzeczy jak na przykład wizyty w muzeach, w obozach zagłady. Tak? Ja nie byłem w takim obozie nigdy, będąc w szkole, a wiem, że bardzo wielu moich przyjaciół było. I to pokazuje, że to nie jest równy
program.
A to
ich zmieniło w jakiś sposób? Wizyta tam?
Ja pamiętam moją pierwszą wizytę już jako działacza społecznego, jako członka Stowarzyszenia Nigdy Więcej, z grupą młodych ludzi pochodzących z całej Europy. I to było niesamowite przeżycie. Znaczy, ja zrozumiałem, że ta praca jest ważna po prostu.
Pani Bożena się do nas dodzwoniła.
Tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę Pani, to jest naprawdę jakieś bardzo nieprzyjemne. Właściwie nie bardzo rozumiem, skąd się wzięła ta mowa nienawiści. Trzeba się zastanowić na tym. Ja myślę, przecież znając historię Polski, Polska była krajem jedynym w Europie, no tak tolerancyjnym, tak przyjaznym dla wszystkich różnych z Europy, różnych nacji, przygarniała wszystkich. No, nie zawsze ci się odpłacali.
Pani Bożeno, chwileczkę, ale ja muszę zaprotestować. No, nie zawsze ta tolerancja była taka wszechogarniająca cały naród. Różnie to bywało z tym.
No, bywało, ale na pewno najbardziej tolerowaliśmy i najbardziej przyjaźni byliśmy w całej Europie. Słowianie są znani z gościnności i proszę pani i...
A o getcie ławkowym pani słyszała na Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym?
Ale, proszę pani, słyszałam, ale no chciałam właśnie, powiedzieć tutaj jedno. Skąd to się wzięło? Ja my to jeszcze nie były żadne jakieś tam ważne takie jakieś sprawy. No różnie to bywa, ludzie są różni. Nawet w rodzinie się kłócą. Proszę pani, ale ja myślę, że największa mowa nienawiści, że to się wzięło zaraz... w czasie wojny, po II wojnie światowej. No przecież do tej pory są ludzie i tacy, którzy mordowali patriotów polskich, nazywali ich zaplutymi karłami reakcji. Do tej pory na tych ludzi, przecież to setki ich mordowali. To jest dopiero nie tylko mowa nienawiści. To jest zbrodnia nad zbrodniami. Trzeba się nad tym jeszcze zastanowić.
No bo są i czyny nienawiści, i mowa nienawiści. Rozróżniamy te rzeczy,
Tak, to się z tego wzięło, jaką opinię najlepszym Polakom, patriotom robili. Ci, którzy walczyli, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. No nie ma tych ludzi, wymordowali ich. No to zostali tacy, jakcy zostali. No i taki jest, jak jest, no. I trzeba nad tym pracować. W Mądzie będzie lepiej. Trzeba tych ludzi, bohaterów, proszę pani, po prostu sławić i czcić. A karać tych, co mordowali ich. Dlaczego
pani Bożeno, mam pytanie.
Mówi, no?
Pani Bożeno, mam pytanie. Jak pani widzi taki napis do gazu na murze?
No to jest głupie.
To tylko głupie dla pani?
No, głupie jest. No, to mi się zdaje, że ci ludzie w ogóle nie myślą.
No właśnie, to tu się nie zgadzamy, bo dla mnie to nie jest tylko głupie, wie pani. To jest coś więcej niż głupota. Bardzo pani dziękuję za udział w programie. Dziękuję. Pięknie. Nie zgadzam się z panią Bożeną, że to jest głupie właśnie wyłącznie, bo to zupełnie nie o to chodzi, prawda? Przypominam, że gośćmi naszymi jest trójka młodych ludzi, którzy mają podobne chyba spojrzenie na to, jak ja, starsza pani. Chociaż jesteśmy z różnych pokoleń, ale jednak reagujemy podobnie. I ja myślę, że wielu ludzi reaguje tak jak my w Polsce na te sprawy, ale jeszcze znacznie więcej osób jest obojętnych wobec tych zjawisk. Bardzo proszę.
No właśnie, to jest kwestia wrażliwości społecznej, tak? To znaczy, to jest taki wątek, który chyba jest tutaj kluczowy w naszej rozmowie, tak? To znaczy, my możemy myśleć w ten sposób i możemy się zgadzać tutaj, że potępiamy nietolerancję, mowę nienawiści i tak dalej, ale osobną kwestią jest to, żeby reagować. Żeby reagować w momencie, kiedy się pojawi ten napis na murze, kiedy pojawi się ten okrzyk do gazu na stadionie, czy wypowiedź posła, tak jak to było wspomniane wcześniej w telefonie słuchacza. Chodzi o to, żebyśmy my jako społeczeństwo dostrzegali to, czym jest mowa nienawiści i reagowali, ilekroć ona się pojawi. I nie nazywali tego głupotą, tylko nazywali to rasizmem, faszyzmem, ksenofobią, homofobią itd. itd.
No
i
tak właśnie, używali innych słów niż głupota, bo dla mnie to rzeczywiście jest znacznie więcej. No właśnie, a co myślicie o tym, że Andrzej Seremet, naczelny prokurator w naszym kraju, chce teraz ścigać właśnie, chce wymóc na swoich prokuratorach, żeby oni bardziej skutecznie ścigali takie sprawy, ponieważ one często są umarzane, odsyłane i w ogóle uznane za nieszkodliwe. I wystąpił z takim właśnie apelem w stosunku do swoich podwładnych, żeby bardziej precyzyjnie i skutecznie podchodzić do tego typu wydarzeń. To jest dobry chyba moment.
Oczywiście, że tak. No, nasza organizacja bardzo kibicuje wszystkim tego rodzaju takim przejawom, które idą z góry, przejawom i chęcią w ogóle zrobienia czegoś po to, żeby...
No bo może kary byłyby skuteczne.
I mowa nienawiści się nie rozprzestrzeniała. Oczywiście, tak jak też powiedział chyba jeden ze słuchaczy, że no mamy różne przejawy tej mowy nienawiści. To są począwszy od po prostu złośliwych komentarzy do takich właśnie napisów, które nawołują do eksterminacji, tak?
Złośliwe komentarze to jest zupełnie co innego.
To jest trochę co innego, prawda? Dlatego też myślę sobie,
złośliwe komentarze, pozwalam sobie na nie nieraz w tej audycji i nie czuję się, że to wtedy jest mowa nienawiści przeze mnie uprawiana.
Ja myślę, że
mamy telefon kolejny. Tak, bardzo przepraszam, że przerywam. Mamy telefon, jeszcze posłuchajmy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pani, ja uważam, że to odgórnie, ta nienawiść w rozmowach w Sejmie, w kościołach, nasi klerycy karmią młodzież tą nienawiścią i to wszystko wychodzi na ulicę. I to jest dla mnie coś makabrycznego, a kary, no na stadionach zatrzymuje, policja zatrzymuje burdy, 30 paru kiboli, każe się 3. No to są efekty później. Młodzież zrozuchwalona, bezkarna.
Czyli jest pan za tym, żeby kary były surowsze i skuteczniejsze.
Naturalnie, to już powinno być bardzo dawno powinno być wprowadzone.
Mhm. Jeszcze jeden telefon, dziękuję panu. Jeszcze jeden telefon od pana Romana. Panie Romanie, jest pan na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje zdanie jest takie. Człowiek do człowieka jest nastawiony pozytywnie z reguły.
Ja myślałam, że człowiek człowiekowi wilkiem. Też słyszałam takie powiedzenie, wie pan? Nie, no żartuję, oczywiście, że pozytywnie.
No więc... Ale gdy postępuje nieetycznie, niezgodnie z kulturą i przyjętymi normami, druga strona to odczytuje natychmiast i reaguje, buntując się. Jeśli chodzi o Żydów, to byli gnębieni z Niemców, to oczekiwali pomocy. Ale gdy Żydzi gnębią, czy to w polityce, na przykład nas, a są jeszcze, czy choćby Palestyńczyków, to uważają, że nic się nie dzieje.
Ale to jest właśnie mowa nienawiści, którą pan teraz nam proponuje. Proszę się nie gniewać, że ja tak do pana mówię, ale naprawdę proszę to zrozumieć. Nie wiem, jak panu mam to wytłumaczyć. Ale wie pan, nie można uogólniać wszelkich spraw. No. I sprowadzać ich do tego, kto kim był, prawda? No, jeżeli ktoś kogoś mordował, to był mordercą. Czy jeżeli ktoś kogoś zabijał, no to też był zabójcą, prawda? Niezależnie od jego wyznania i narodowości. Myślę, że to jest...
Ale żeby to wytłumaczyć, skąd się to bierze? Ostatnie zdanie.
Aha.
Nastawienie jest takie społeczeństwo, że jeśli na przykład ci Żydzi przysłowiowi działają na swojej społeczności, swojego państwa, a nie dla nas jako narodu. I to właśnie jest ta mowa nienawiści.
Jakiś wróg pana, pan zagłuszył pana wypowiedź nieco, wie pan, także nie mogłam
mogę
zrozumieć.
Mogę powtórzyć.
Tak, proszę, proszę powtórzyć ostatnie zdanie, bo nie słyszeliśmy.
Nastawienie jest takie po prostu społeczeństwa, że jeśli przysłowiowo chodzi o tych Żydów już, to działają oni na rzecz swojej społeczności albo swojego państwa, a nie dla nas jako narodu. I tu rodzi się tam właśnie mowa nienawiści.
No. No ja zostanę przy swoim zdaniu, że pan właśnie zaprezentował mowę nienawiści. Nie wiem, o jakich Żydach pan mówi. Są różni ludzie różnego wyznania, różnego pochodzenia w naszym kraju. Wszyscy są równocześnie Polakami, tak jak Amerykanie, wszyscy są Amerykanami. No ale widocznie nie do wszystkich ta prawda dociera, bo po prostu pan nie chce tego zrozumieć prawdopodobnie.
Ja jako do społeczności międzynarodowej nie mam uwag do nikogo. Tak jak powiedziałam na początku.
Ale pan dzieli Polaków na lepszych i gorszych, w moim przekonaniu.
No, trzeba podzielić wszystkich, nie tylko Polaków. Bo jeśli wszyscy działamy
zgodnie z normą, prawda?
No przyjęto jakoś, czy to na bazie chrześcijaństwa, czy to na bazie kultury wyniesionej z kraju, prawda? Mhm. Jeśli działamy w dobrym kierunku, to wtedy nie ma tej nienawiści. No.
Bardzo dziękuję. Nie ma wtedy tej nienawiści. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja chciałabym, żeby państwo odnieśli się do tego telefonu, bo to dość powszechne myślenie w moim przekonaniu. Niestety.
To ja może już...
Bardzo proszę.
Tytułem trochę podsumowując, bo też wcześniejszych słuchaczy i słuchaczek słuchałam. Tak. I tak sobie myślę, że jakby nie mogę się powstrzymać od takiego myślenia, że tutaj pojawiły się bardzo dużo tego typu sformułowań i osoby, które dzwoniły z dobrymi intencjami, mówiąc my jesteśmy przeciwko mowie nienawiści, że to chamstwo, że to i tak dalej, mówiły rzeczy, wszystkie młode osoby są jakieś tam, nie ustępują miejsca starszym.
Właśnie wszystkie, prawda?
Tymczasem są tacy,
Polska taka tolerancyjna, a grupy, które przyjeżdżały, się nie odpłacały Polakom za tą ich dobroć i tolerancję, którą my tu przez wieki żeśmy krzewili jako jedyny kraj w Europie. Tutaj Polacy spoko, a Żydzi to jak coś tam, to niespoko. No i mi się absolutnie wydaje, że w dalszym ciągu nie wiemy, o co chodzi z tą mową nienawiści i być może pełni bardzo dobrych i szczytnych intencji. Cały czas wygłaszamy stereotypowe stwierdzenia, które są nacechowane uprzedzeniami. No i to prawda, no szkoła może zabierać uczniów do Oświęcimia, na Majdanek, natomiast jeżeli w domu będą dzieci słyszeć tego typu wypowiedzi, to się po prostu będą tego uczyć, tak? No i myślę, że musimy trochę, znaczy należałoby zmienić to myślenie z myślenia o grupach osób, które miałyby niby sobą coś reprezentować, tak? Na myślenie takie, no właśnie, że morderca jest mordercą, że osoba dobra jest osobą dobrą, no że przynależność do grupy nie znamionuje żadnych innych cech niż tylko ta, że ma jakąś tam tożsamość, tak?
Brawo.
No właśnie, dziękuję bardzo za tę wypowiedź, a teraz my dostajemy, nie tylko państwo do nas dzwonią, także państwo do nas piszą na adres jestsprawa@rdc.pl i teraz dostałam właśnie takiego maila od pana Marka, który napisał: chcę opowiedzieć, co spotkało mnie w autobusie komunikacji miejskiej. Było wraz ze mną 3 pasażerów. Dojeżdżamy do przystanku, na którym stoi około 12 facetów. Z wyglądu przynależnych do skrajnych grup prawicowych. Notabene ja nie wiem, co to znaczy z wyglądu, ale być może to jest jednak jakiś wygląd. Czytam dalej list. Oni wsiedli do autobusu. Myślałem, że oni usiądą gdzieś razem, a oni usiedli tak, że byli w pobliżu każdego z tych 3 pasażerów i kierowcy. Ledwie usiedli, zaczęli coś śpiewać. Ciężko było zrozumieć, co. Kierowca wyłączył motor, zaciągnął hamulec. Podróż zakończyła się. Grupa chłopaków odśpiewała swoje. Stwierdziła, że śpiewając nigdzie nie zajedzie i uspokoiła się. Kierowca stwierdził, że się uspokoiła ta grupa i ruszył z 5-minutowym opóźnieniem. No, ten list świadczy o tym, że jednak ludzie nieraz reagują na takie sytuacje. W tym przypadku zareagował kierowca tego autobusu, prawda? Na ogół nie ma reakcji, na ogół się boimy reagować.
pozwolę sobie zauważyć, że w tym liście jest także jeden bardzo istotny wątek, mianowicie taki, że mamy do czynienia w Polsce z grupami, które w pełni świadomie propagują mowę nienawiści i są to różnego rodzaju organizacje, czy to polityczne, czy stowarzyszenia o charakterze skrajnie prawicowym, czy też faszyzującym. Przykładem takich działań jest Marsz Niepodległości i wszystkie incydenty, które wokół niego się dzieją, które są takim bardzo namacalnym przykładem mowy nienawiści. I trzeba też na to spojrzeć w ten sposób, że w Polsce, okej, możemy mówić o stereotypach, możemy mówić o edukacji, ale musimy także wyraźnie powiedzieć, że są partie, są ugrupowania, które w pełni świadomy sposób propagują mowę nienawiści.
Ale pan powiedział o Marszu Niepodległości, a ja przypominam sobie, no przecież na ten temat to już powiedziano tysiące słów, ale również takich, że w tym marszu idą nie tylko tacy ludzie, jak w tym autobusie jechali, ale też idą mamy z dziećmi, rodziny i ludzie w ogóle pozytywnie nastawieni do świata. Więc to też może jest, no właśnie nie wiem, jak to skomentować.
Powinny mieć świadomość te osoby, że troszeczkę się nabierają tak naprawdę na wygładzone mowę.
Ale one nie czują, że się nabierają, panie Jacku.
No niestety myślę. Nie czują, bo nie, może nie rozumieją do końca tego całego przekazu, który za tym się kryje, tego całego kibolstwa, które idzie w tym marszu, tych krzyży celtyckich, które są symbolami nienawiści, symbolami white power, które są tam obecne, tak? Więc jakby wygładzanie twarzy skrajnej prawicy, faszyzującej prawicy nie sprawia, że ona jest tak naprawdę mniej niebezpieczna.
Wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie, się, tak naprawdę.
Bo to jest trochę tak, że ta skrajna prawica to nie są tylko młodzi chłopcy, którzy wyglądają tak, jakby należeli do nowej prawicy. To są także dobrze wykształceni ludzie, politycy, osoby wpływowe, osoby wykształcone. I to nie jest tak, że oni nie wiedzą, co mają mówić, żeby właśnie dotrzeć do większej ilości osób.
Proszę Państwa, musimy kończyć. Jeszcze może chciał Pan, Panie Michale, coś powiedzieć na koniec tej audycji? Michał Jurczyga, przewodniczący Stowarzyszenia Projekt Polska. Jedno zdanie podsumowujące.
Dokładnie, totalnie zgadzam
z przedmówcami.
Z przedmówcami
w studiu.
Tak, z przedmówcami w studiu. No i właśnie tylko też chciałem zwrócić jedną uwagę, że pan tu pisał w liście, że osoby wyglądające jak przynależące ze skrajnych, żebyśmy sami też nie popadali.
No właśnie, ja dlatego zareagowałam na to, bo co to znaczy wygląd prawicowy czy lewicowy? Rany boskie, no.
Wszystko zaczyna od takiego prostego, czasami niegroźnego oznaczania, stereotypizowania, a potem się kończy na stygmatyzowaniu i właśnie mowie, czy też co gorsza czynach nienawiści, to jest jeszcze krok dalej. Więc po prostu nie wrzucajmy ludzi, nie szufladkujmy ludzi ze względu na cokolwiek, bo nie warto, od tego się zaczynają bardzo rzeczy złe, z którymi staramy się walczyć.
Tak. Mamy prawo do być na prawicy, być na lewicy, być w środku, ale nie powinniśmy nigdy używać takich haseł i takich słów, o których dzisiaj mówiliśmy w tej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie.
Dziękujemy.
Proszę Państwa, zbliżają się już wiadomości do nas. Potem będzie Tomasz Kwaśniewski i jego program popołudnie RDC, a ja zapraszam na kolejne wydanie audycji Jest Sprawa już jutro po 14:00. Do usłyszenia. Elżbieta Uzdańska, kłaniam się.